Nasz gość dnia.
A gościem dnia Radia Nadzieja jest diecezjalny duszpasterz trzeźwości i członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, ksiądz Tomasz Wilga. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobiega końca już powoli tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Dlaczego troska o trzeźwość jest jednocześnie, leży w interesie naszego narodu? Ja tutaj nawiązuję do hasła Trzeźwość polską racją stanu.
Hasło, sądzę, że wypływa rzeczywiście z doświadczenia naszego narodu. Po pierwsze, jeśli spojrzymy w historię naszych zrywów narodowych, chociażby tych ostatnich, rok 81, gdzie strajkujący widzieli, co się dzieje i wprowadzili ze swej strony na terenie zakładu prohibicję i abstynencję. Wiedzieli, że wtedy, kiedy będą rozpici, kiedy będą pili alkohol, władze komunistyczne mogą to wykorzystać i zniszczyć naród. Dziś, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, a szczególnie na to, że wzrasta spożycie alkoholu, możemy dostrzec, że też postrzeganie rzeczywistości, w której jesteśmy, staje się dość trudne czy niejasne i decyzje, które wiele osób chce podejmować, nie mają wymiaru propaństwowego czy pronarodowego, tylko takiej samowoli, byle mi było dobrze.
A abstynenci mają w Polsce cały czas trudno?
Tak, mają trudno. Z jednej strony są wyśmiewani. Śmieją się z nich naprawdę wszyscy. Śmieją się i traktowani są abstynenci jako coś takiego archaicznego.
I podejrzanego. Jak nie podejrzanego. Pijesz, to coś tutaj
to,
za tym stoi.
To już historycznie jest. Nie pijesz, to donosisz. To tak w komunie było. Dzisiaj raczej było mówione, to pewnie masz, pewnie jesteś uzależniony, pewnie jesteś alkoholikiem i dlatego nie pijesz. Nikt nie rozumie, że abstynencja jest, może wypływać z miłości. Przez pewien czas, kiedy prowadziliśmy audycję Życie na trzeźwo, z współprowadzącą wspierałem się. Co jest pierwsze? Co powinno być na początku? Trzeźwość czy abstynencja? Co jest dalej? Ona, wychodząc z pozycji terapeuty, mówiła, że najpierw abstynencja, potem trzeźwość. A ja, wychodząc z pozycji osoby trzeźwej, niepijącej, mówiłem, najpierw trzeźwość, a potem abstynencja. I toczyły się między nami spory i w końcu zauważyłem, że problem nie jest w tym nazwaniu, tylko w punkcie wyjścia. Bo dla osoby niepijącej, nieuzależnionej, czymś naturalnym jest trzeźwość. Trzeźwość, która cechuje człowieka w osądzie, w zachowaniu, w postępowaniu, a abstynencja jest wyrazem miłości, że ja podejmuję decyzję, że chcę komuś pomóc, że z miłości, na przykład ojciec nie pije z miłości do dzieci, żeby być na każde zawołanie dziecka, być w stanie mu pomóc, być w stanie mu z nim porozmawiać, być w stanie odtransportować go do lekarza. I z miłości do dziecka nie pije, ale zawsze jest trzeźwy. Ta abstynencja wypływa z miłości i może być inny powód miłości, gdzie budujemy tą abstynencję, chociażby ta, do czego zaprasza Kościół, Episkopat, do czego Zespół Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zaprasza już od 50 prawie lat, a więc do czasowej abstynencji w okresie Wielkiego Postu i w sierpniu. To jest ta abstynencja z miłości do ojczyzny, szczególnie sierpniowa. I to wypływa z miłości. Natomiast w sytuacji osoby chorej, to pierwsze, co musi się dokonać, to musi być abstynencja.
Ja wrócę jeszcze do tych spotkań towarzyskich, bo kiedy ktoś powie na spotkaniu towarzyskim dziękuję, nie piję, to pojawiają się takie pytania. Pewnie jesteś chory, albo prowadzisz samochód, albo co się stało, czyli nie łączymy tego, że nie pijemy ze zdrowiem, tylko wręcz przeciwnie, z chorobą. Zapytam wprost, czy my mamy mentalność alkoholową w Polsce?
Ta mentalność jest proalkoholowa i ją się rozwija. I to często rodzice nieświadomie rozwijają taką mentalność, może nawet mentalność, która utrwalona jest pewnymi zachowaniami. Dla dziecka może jest radosne, fajne uderzenie się szklanką w szklankę. To jest taka radość, bo rodzice się cieszą, że uderzyli, że zabrzmiał ten dźwięk, ale w dziecku utrwala się, że to wiąże się z przyjemnością, z przyjemnymi doświadczeniami, bo z rodzicami było radośnie, było pięknie, było cudownie i puknęli się, zabrzmiał dźwięk szkła. I to się utrwala w myśleniu i wchodzimy coraz głębiej, coraz dalej w to myślenie proalkoholowe, że to takie normalne, to takie oczywiste, to takie dobre, no przecież nic złego nie robimy.
A jeśli dziecko nie widzi na przykład świętowania innego niż z alkoholem, to w dorosłym życiu też nie będzie widział innego świętowania.
No tutaj to jest jedna z opcji, co może się stać, bo widzimy, czy doświadczamy takich wydarzeń. Dzieci siedzące pod stołem w czasie imprezy doświadczają właśnie tego, że tam się bawią, żyją w taki, a nie inny sposób. I po latach z tych dzieci, które siedziały pod stołem, to tak obrazowo, jedno jest abstynentem, drugie jest alkoholikiem. Dlaczego? I jedno, i drugie powie, bo miałem taki przykład w domu. Bo widziałem to, co widziałem w domu i zostałem alkoholikiem, bo widziałem to, co widziałem w domu i zostałem abstynentem.
Czyli nie chciałem powielać tego,
Nie chciałem powielać. I tutaj niekoniecznie jest, że będzie powielało tylko, ale...
Ale jest takie ryzyko, czyli jako rodzice ryzykujemy tym, co się stanie w przyszłości z dziećmi.
Oj tak, bardzo ryzykujemy tym, co się stanie z dziećmi w przyszłości.
Czytałam taką książkę, Terapeuty uzależnień, i on porównywał, jak upijają się Polacy i załóżmy Grecy. I na przykład, kiedy Grekowi urwie się film, tu mówiąc potocznie, to wszyscy mówią mu, to jest dziwne, tylko tobie się urwał film, coś z tobą się wydarzyło, nie tak, nam się nie urwał. Kiedy, to oczywiście jest duże uogólnienie, kiedy Polak mówi wśród znajomych, urwał mi się wczoraj film, inni mówią mu, nie martw się, nam też się niedawno urwał, nic takiego się nie stało. Jak zmienić to nasze przyzwolenie na picie ryzykowne?
Z jednej strony można by powiedzieć, natura mogłaby to zmienić. Ponieważ są specjaliści, szczególnie psychiatrzy, którzy wskazują, że to, co się dzieje w naszym organizmie, rozkład alkoholu na aldehydy i dalszy rozkład chemiczny, który prowadzi do wydalenia alkoholu z organizmu poprzez wodę i dwutlenek węgla. I te pierwsze okresy mogą być bolesne i długotrwałe albo mało bolesne i krótkotrwałe. I są narody, które się nie upijają ze względu na to zestawienie tego, jak odczuwają ten rozkład alkoholu, bo jest to długotrwałe i bolesne, a więc oni nie chcą tego przeżywać. To z jednej strony natura, ale z drugiej strony to budowanie przede wszystkim takiego modelu życia i tutaj chyba to, co proponował sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, stworzenie nowego człowieka, wytworzenie, uformowanie nowego człowieka. Stworzenie mentalności, że mogę żyć inaczej, mogę żyć bez alkoholu i rozprzestrzenianie tej idei wokół i jeśli będzie taka idea rosła, to rzeczywiście będziemy patrzyli na tych, którzy się upijają i którym urwał się film z takim, to jest problem z tobą, ty, słuchaj, masz problem, jest problematyczne, trzeba coś z tym zrobić. Natomiast dzisiaj to przyzwolenie jest tak duże, że nawet jesteśmy gotowi przyzwolić na to, by tak przeżywały to nawet osoby jeszcze niedojrzałe. Chociażby to, że w Polsce ciągle się dyskutuje nawet, czy to ten 18 lat to już jest dojrzałość, czy niedojrzałość. W Stanach Zjednoczonych się nie dyskutuje, że 21 lat to jeszcze jest niedojrzałość i osoba nie może pić w miejscu publicznym, w restauracji, niedojrzała, poniżej 21 roku życia, nie może spożywać alkoholu. A u nas jest to normalne. Jest to dziwne, że czasami w sklepie zapytam, a czy pani sprawdziła, czy ten młody człowiek ma 18 lat. Jest to dziwne, dlaczego ja pytam, czego się pan tutaj wtrąca, ja wiem, co mam robić, no ale tak to jest w tej naszej mentalności i no, zmiana tej mentalności, zmiana tego patrzenia w duchu nowego człowieka.
Czyli na przykład takie świadectwa dotyczące abstynencji, ale też takie codzienne nierobienie z tego wielkiego wydarzenia, czyli na przykład wróćmy do tego spotkania towarzyskiego, ktoś, nie wiem, częstuje piwem, wódką i tak dalej, ja mówię, nie, dzięki, ja nie piję, dlaczego jesteś chora? Nie, wręcz przeciwnie, jutro się będę świetnie czuć, wstanę rano, pójdę sobie na spacer, przeczytam książkę i tak dalej.
Prosta rzecz, ja byłem kiedyś
więc nie potrzebuję
na weselu i ojciec pana młodego przysiada się do mnie i mówi, żebym się napił za zdrowie młodych. Ja mówię, ja się za nich pomodlę, wcale nie muszę pić, ale wypij ze mną, ale po co? No, żebyś się dobrze bawił. A widziałeś, że siedziałem za stołem, kiedy grała muzyka? No nie, tańczyłeś, a więc się dobrze bawię. No, ale wypij ze mną. No, ale po co? I to można gdzieś tak, i będą tacy, którzy w swojej mentalności pijackiej będą myśleli, że to jest jedyny sposób do dobrej zabawy, a może czasami ktoś powie, tak jak ja usłyszałem, wypij ze mną, to chociaż ja się będę mógł pochwalić, że ze mną wypiłeś. I to są też powody, dla których ktoś mimo wszystko namawia do wypicia.
Zerknęłam sobie do danych. 80% dorosłych Polaków deklaruje, że pije alkohol, że w ogóle pije alkohol. 20% to abstynenci i ta dysproporcja jest ogromna.
To jest z jednej strony dysproporcja jest ogromna, ale jeśli popatrzymy, że 20% wypija 80% alkoholu, to też jest dysproporcja ogromna i gdzieś będziemy widzieli, że to się mimo wszystko w jakiś sposób równoważy. Abstynenci, ci, którzy wypijają 80% alkoholu, ale rzeczywiście patrząc na taką prostą arytmetykę, no jest to duża dysproporcja. Natomiast musimy zauważyć jeszcze jedno, że są osoby, które są abstynentami czasowymi, są osoby, które są abstynentami ze względu na wykonywaną pracę, ale jeśli są poza, jeśli w inny sposób, to są konsumentami alkoholu. I tutaj trzeba by też widzieć to rozróżnienie, że jeśli postawimy inaczej pytanie, znajdzie się odpowiedź, że jest więcej abstynentów.
Czyli na przykład jak długi okres abstynencji masz, tak? Bo właśnie ktoś powie, no ja nie wiem, piję alkohol raz na 2 miesiące.
Dokładnie.
I są to niewielkie ilości.
Ktoś powie, no ja ze względu, ja tak i owszem piję alkohol, ale ze względu na miłość do dziecka od 10 lat nie piję. Piję alkohol, nie? Ale jest w tym momencie, jest abstynentem. Ze względu na miłość do dziecka. Kobiety w ciąży są abstynentami. Powinny być, bo w tym momencie zespół alkoholowy, płodowy zespół alkoholowy będzie chorobą tego dziecka. Tutaj w zasadzie trzeba by wręcz powiedzieć, że nie tylko w ciąży, ale jeżeli małżonkowie planują dziecko, poczęcie dziecka, powinni się powstrzymać od alkoholu już jak zaczynają planować, żeby nie było tego zespołu. A więc można by wskazywać, że tak jest. Możemy powiedzieć, że ta mentalność przebija się w różnych dziedzinach. Z jednej strony piękną rzeczą w Polsce był ruch skautingu, harcerstwo i tutaj ZHAP przede wszystkim.
Harcerz nie pije i nie pali, tak,
tak
się mówiło.
Tak się mówiło, a dzisiaj ciągle trwają dyskusje, żeby z prawa harcerskiego usunąć to stwierdzenie, ponieważ to było w naszym polskim prawie i z tego powodu, kiedy spotykają się skauci świata, to nasi nie piją, a tamci piją, no więc usunąć. I gdzieś ci, którzy doświadczyli skautingu chociażby, oni tęsknią za abstynencją, mimo że weszli w ten świat alkoholowy, to jednak jest ta tęsknota za abstynencją. I tam, gdzie ludzie w ruchu oazowym byli i może dzisiaj nie są członkami krucjaty, ale tęsknią, widzą, że to jest potrzebne, że tego pragną. I ta tęsknota gdzieś w pewnym momencie będzie wybijała się na to, by stworzyć rzeczywiście tego nowego człowieka.
Lubimy się też usprawiedliwiać, czyli mówimy sobie, ja przecież nie mam żadnego problemu i tak jest ze wszystkim. Jeśli nie piję w tygodniu, ale czekam na weekend i w weekend, i w piątek, i w sobotę, może jeszcze w niedzielę do południa, czekam na ten weekend, żeby się napić, to mam problem czy nie? Potrafię 5 dni nie dotknąć alkoholu.
Doktor Woronowicz, specjalista krajowy od uzależnień, mówi, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jesteś uzależniony, odmów sobie tego. I można by jasno powiedzieć, niech osoba, która w weekendy tylko pije, 1, 2, 3 weekendy przestanie w ogóle pić. Jak się będzie czuła? Jak będzie funkcjonowała? Czy jest to możliwe? I w momencie, kiedy nie wyobraża sobie nie picia w weekend, a będzie jej ciągle czegoś brakowało w tym czasie, no to jest to niebezpieczeństwo, że jednak jest uzależniona.
Albo jeśli ktoś sobie mówi, przecież ja piję to piwo rzemieślnicze, ono ma wymyślną butelkę, może jakiś tam smak, ja jestem taki tutaj modny, tak? Pochwalę się w mediach społecznościowych. To cały czas jest piwo i to cały czas jest alkohol.
Jest alkohol, co prawda niskoprocentowy, ale jeśli wypiję jedno piwo sporadycznie, to można by powiedzieć, że zachowuje trzeźwość. Ale jeśli wypija całą skrzynkę, O, w tym momencie
chociaż trzeźwości. Chociaż w głowie czuję się lepiej, że piję taki modny. Właśnie, tak. To jest to, że ten alkohol coraz częściej, właśnie te butelki są ładne, są kolorowe. No,
ale dlaczego?
No, żeby przyciągnąć tego, kto ma go kupić.
Wie pani, ja troszeczkę już w tej branży, że tak powiem, siedzę. Kiedy jako młody ksiądz jeździłem na spotkania apostolstwa trzeźwości, ktoś poinformował jednego z duszpasterzy trzeźwości, że są prowadzone badania rynku na zlecenie koncernu spirytusowego, piwowarskiego, co kręci młodych. Tylko proszę sobie wyobrazić, w jakim przedziale wiekowym. Od 10 do 15 roku życia. I pewnie te badania nie tylko przed 20 paru laty były prowadzone, ale takie badania pewnie prowadzi się i dzisiaj. I to, że piwo staje się modne, że próbuje się w taki czy inny sposób nasycić rynek, a może nawet nie nasycić rynek, bo nasz polski rynek jest nasycony i punktami sprzedaży, i ilością alkoholu, ale nasycić producentów alkoholu, bo dzisiaj, jeśli Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że na punkt sprzedaży alkoholu powinien być 1 na 25, na 2,5 tysiąca ludzi, a w Polsce jest punkt sprzedaży nawet poniżej 250 osób.
Na każdym kroku. Można
na
kupić.
Każdym kroku.
Do późnych godzin nocnych, jeśli nie całą dobę.
Tak jest. A jeszcze to, co się dokonało przed kilkoma laty, że piwo jest nielimitowane, punkty sprzedaży, a jeszcze prawodawca zrzucił z siebie możliwość czy prawo zastrzeżenia, ile punktów sprzedaży na danym terenie może być. Przerzucił to na Urząd Gminy. Urząd Gminy w tym momencie jest za słaby często, by przeciwstawić się, bo chociażby jeśli odmówi koncesji na alkohol i zasłania się prawem, no to SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, podważa tą decyzję i trzeba taką koncesję dać. No jest to często naprawdę gminy są za słabe, żeby przeciwstawić się koncernowi.
Biorąc to wszystko pod uwagę i reklamy, i naszą mentalność, i to prawodawstwo, to Houston mamy potężny problem cały czas.
Oj, potężny i nie wiem, co trzeba by zrobić, co by wstrząsnęło narodem. Dzisiaj patrzymy na Szwecję, że tam w zasadzie poradzono sobie. Ale dlaczego? Czy mamy powtórzyć dokładnie to, co było w Szwecji, czyli spożycie alkoholu 40 litrów na statystycznego człowieka, ale wtedy wszyscy dostrzegli, że potrzeba przemiany. Więc i kościoły, samorządy, wszelkie organizacje, jakie były, spotkały się, by ratować naród. I wszyscy chcieli go uratować i doprowadzono do takiego prawodawstwa, jakie jest w Szwecji i gdzie można powiedzieć, że te wskazania Światowej Organizacji Zdrowia, one są jeszcze bardziej przestrzegane i jeszcze ostrzejsze niż sama Światowa Organizacja Zdrowia zastosowała.
Może to jest droga. Diecezjalny, musimy, księże, już postawić tutaj kropkę. Czas nam się skończył. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości, ksiądz Tomasz Wilka, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.